Nie dość na tym. Ludzie nie tylko przestali chodzić na wyprzódki do pełnomocników operacyjnych i innych obozowych władz, ale wystrzegali się nawet wrzucania listów i karteluszków do skrzynek pocztowych wiszących w zonie albo do skrzynek próśb i zażaleń do wysokich instancji. Nim decydowali się sami wrzucić list albo podanie, prosili kogoś z kolegów: popatrz no, to nie donos. Chodźmy razem, wrzućmy do skrzynki. I teraz dopiero władze ogłuchły i oślepły. Brzuchaty major i jego zastępcy, kapitan Prokofiew, też brzuchaty, wszyscy nadzorcy, dalej chodzili po zonie, gdzie nic im nie groziło, z taką samą swobodą co dawniej, mijając nas, przyglądając się nam i nic nie widząc, bo bez donosicieli nic nie może zobaczyć ani usłyszeć człowiek w mundurze. Nim podejdzie bliżej, ludzie już milkną, odwracają się, chowają się, odchodzą na bok. Gdzieś obok wierni informatorzy dręczyli się pragnieniem sypnięcia towarzyszy, ale żaden z nich nie próbował nawet porozumieć się z władzą, choćby umownym gestem. Odmówił więc współpracy ten aparat informacyjny, na którym trzymała się i dzięki któremu całe dziesięciolecia rosła sława wszechmocnych i wszechwiedzących organów. Niby te same brygady chodziły na te same obiekty, zresztą zmówiliśmy się, by eskorcie też dawać okoniem i udało się, bo gdy znikli donosiciele, również chłopaki z pepeszami poczuli się mniej pewnie. Pracowaliśmy, żeby nie czepiano się wykonania planu. Wracaliśmy i pozwalaliśmy nadzorcom obmacywać się jak dawniej, a noży nigdy nie znajdowano. Ale w istocie rzeczy już całkiem inne grupy, spontaniczne, przede wszystkim narodowe, były teraz komórkami życia społecznego. Narodziły się i okrzepły ośrodki narodowe, dla szpiclów nieprzeniknione, ukraiński, ogólnomahometański, estoński, litewski. Nikt tam przywódców nie wybierał, ale uformowały się one w sposób tak sprawiedliwy, na zasadzie starszeństwa, mądrości, przebytych cierpień, że nikt w kręgu ziomków nie negował ich autorytetu. Przypuszczalnie istniał też jakiś nadrzędny organ, coś w rodzaju Rady Narodowości. Tu już koniecznie trzeba wyjaśnić, że nie wszystko szło tak składnie i gładko, jakby to mogło wynikać z zarysu głównych tendencji. Istniały współzawodniczące grupy umiarkowanych i skrajnych. Zakradły się też, rzecz jasna, osobiste sympatie i antypatie. Odgrywały też swoją rolę samolubne ambicje aspirantów do wodzostwa. Młode byczki z grupy rezunów nie odznaczały się głębią świadomości politycznej. Niektórzy z nich skłonni byli do żądania za swoją robotę lepszych przydziałów żywności i w tym celu potrafili grozić śmiercią kucharzowi lazaretu, to znaczy domagać się, aby ich dokarmiał kosztem chorych, bo jak nie, to mogą go uchechłać. Bez sankcji moralnej jakiegoś tam domorosłego sędziego już są przyzwyczajeni, maski i noże mają w zanadrzu. Jednym słowem, w tym zdrowym świecie już się zaczynała pojawiać zgnilizna. Jest to niezmienna, nie nowa, odwieczna cecha wszystkich ruchów rewolucyjnych. A pewnego razu zaszła omyłka. Chytry kapuś namówił poczciwego robociarza do zamiany miejsc na narach. I rano robociarz już był zarżnięty. Ale nie bacząc na te odchylenia, kierunek ogólny był bardzo jasno wytyczony. Trudno było zgubić drogę. I skutki społeczne były właśnie takie, jak należy. Brygady dalej były brygadami. Liczba ich też nie uległa zmianie. Ale patrzcie no, w obozie zaczęło brakować kandydatów na brygadzistów. Zjawisko w gułagu niespotykane. Z początku zmniejszenie się ich liczby miało naturalne przyczyny. Jeden był w szpitalu, drugi poszedł do gospodarstwa pomocniczego, jeszcze inny doczekał się końca kary. Ale dotąd zawsze czekał na ich stanowiska rozżarty tłum poszukiwaczy szczęścia. Za kawał słoniny, za sweter można było kupić sobie funkcję brygadzisty. Teraz natomiast nie tylko, że kandydaci zniknęli, ale byli nawet brygadziści, którzy codziennie wycierali ławki w administracji, prosząc o co rychlejsze zwolnienie ich ze stanowiska. Takie czasy nastały, że stara metoda wpychania robociarza w drewniany kaftanik zupełnie zawiodła, a nową mało kto potrafił wymyśleć. I wkrótce taki brak brygadzistów zapanował, że kierownik robót wpadał do izby, żeby zapalić skręta, pogawędzić i kończyło się na otwartych prośbach. Chłopaki, no przecież to nie idzie tak bez brygadzisty. Co za bałagan. No wybierzcie sobie sami kogoś. My go zaraz zatwierdzimy. Jeby się takie sceny powtarzać, zwłaszcza wtedy, gdy brygadziści zaczęli uciekać do Bura, szukać schronienia w kamiennym więzieniu. Nie tylko oni, ale także majstrowie, krwiopijcy, jak Adaskin, Kapusie, którym groziło zdemaskowanie, przeczuwający już, że teraz ich kolej, nagle zadrżeli i rzucili się do ucieczki. Jeszcze poprzedniego dnia zadawali szyku, jeszcze wczoraj zachowywali się i przemawiali tak, jakby pochwalali wszystko, co teraz w obozie się działo. Spróbowałbyś mówić dziś z zekami innym tonem. Jeszcze ubiegłej nocy spali w baraku ogólnym, spali, czy może raczej czuwali w napięciu, gotowi do ostatniej walki, zaklinając się w duchu, że to ostatnia taka noc. A dzisiaj już ich nie ma. I dyżurny dostaje zlecenie, rzeczy takiego a takiego odnieść do Bura. Była to nowa, wesoła i straszna epoka w życiu specobozu. W końcu to nie my daliśmy nogę, tylko oni uciekli, uwalniając nas od swego towarzystwa. Niebywały, nieznany dotąd światu czas. Człowiek o nieczystym sumieniu nie może zasnąć spokojnie. Odwet przychodzi nie na tamtym świecie, nie sąd historii feruje wyrok, tylko widomy, konkretny odwet podnosi obrzasku nóż nad twoją głową. To mogło się zdarzyć tylko w bajce. Ziemia zony pod nogami ludzi uczciwych jest miękka i ciepła. Pod nogami zdrajców kole stopy i płonie. Można by życzyć tego samego wszystkim obszarom leżącym poza zoną. Całemu naszemu wolnemu krajowi, gdzie nigdy nic podobnego się nie zdarzyło i nic takiego może się nie zdarzy. Mroczny, kamienny Bór, od dawna już rozbudowany, z małymi okienkami opatrzonymi w blince, wilgotny, zimny i ciemny, otoczony mocnym i ścisłym plotem z czterocalowych belek, ten Bór, tak pieczołowicie przygotowany przez panów gospodarzy dla zbiegów, dla odmawiających pracy, dla uparciuchów, dla protestujących, dla wszystkich śmiałków, nagle stał się schroniskiem dla szpiclów, pijawek i dzierży mordów. Nie sposób odmówić bystrego dowcipu temu, kto pierwszy wpadł na pomysł, by w nagrodę za wierną i długą służbę zażądać od czekistów schronienia przed gniewem mas w tym kamiennym worku. Żeby agenci władzy sami prosili o zamknięcie ich w najlepiej strzeżonej celi, żeby nie z więzienia uciekali, ale do więzienia, żeby dobrowolnie rezygnowali z czystego powietrza i słonecznego nieba. Nie, historia chyba nie zna takiego wypadku. Naczelnicy i pełnomocnicy ulitowali się nad pierwszymi w kolejce, przytulili ich, w końcu to swoi ludzie, wydzielili dla nich najlepszą celę w Burze. Obozowi dowcipnisie przezwali ją przechowalnią. Wyposażyli ją w materace, kazali lepiej palić w piecu, wyznaczyli im godzinne spacery. Ale śladem pierwszych spryciarzy poszli następni, nie tak dowcipni, ale tak samo gorąco pragnący żyć. Niektórzy chcieli przy tym zachować twarz, a nuż się przyda. Może jeszcze trzeba będzie wrócić i żyć w otoczeniu zeków. Archidiakon Rutczuk przemyślnie wyreżyserował swoją ucieczkę do Bura. Po apelu przyszli do baraku nadzorcy, rozegrali scenę brutalnej rewizji, z wytrząsaniem materaca włącznie, aresztowali Rutczuka i zabrali precz. Ale wkrótce cały obóz dowiedział się, że dumny archidiakon, miłośnik pędzla i gitary, siedzi w tej samej przepełnionej przechowalni. Już ich tam było 10, 15, 20 z górą. Brygada Maczechowskiego, tak ich nazwano od nazwiska naczelnika Wydziału Dyscypliny. Już zabrano się do urządzania następnej celi kosztem powierzchni użytkowej Bura. Donosiciele są wszelako potrzebni i pożyteczni tylko tak długo, jak długo myszkują wśród więźniarskiej masy i nie są jeszcze zdemaskowani. Zdemaskowany zaś szpicel nic nie jest wart. i w danym obozie nie ma już z niego żadnego pożytku. Jeszcze trzeba go karmić za darmo w burze, bo nie pracuje na obiekcie, nie zarabia na siebie. Nie, nawet filantropia musi mieć w MWD jakieś granice. Dlatego zatamowano potok próśb o ratunek. Kto się spóźnił, musiał dalej nosić owczą skórę i czekać noża. Donosiciel, jak przewoźnik, potrzebny na dwa pacierze, a później niech czart go bierze. Władze zaś gorączkowo myślały o kontrataku, o tym, jak zahamować groźny ruch i jak go złamać. Pierwszą jednak rzeczą, za którą się przyzwyczajenia wzięły, było pisanie rozporządzeń. Czego panowie naszych ciał i dusz najbardziej nie chcieli uznać, to faktu, że ruch nasz był ruchem politycznym. W groźnych ich rozkazach nadzorcy chodzili od baraku do baraku i odczytywali je nam na głos. Wszystko, co się u nas zaczynało dziać, nazywane było bandytyzmem. Tak było prościej, zrozumialej i jakoś bardziej od serca. Jeszcze niedawno przysyłano do nas bandytów jako politycznych i oto teraz polityczni, po raz pierwszy uznani za takich, stali się bandytami. W rozkazach tych mówiło się, bez wyraźnego przekonania, że bandyci ci będą zidentyfikowani, chwilowo nie mieli ani jednego, i z jeszcze mniejszą pewnością siebie, że zostaną rozstrzelani. Ponadto rozkazy wzywały masy więźniarskie do potępienia owych bandytów i do walki z nimi. Więźniowie wysłuchiwali obwieszczeń i rozchodzili się, tłumiąc śmiech. To, że oficerowie działu dyscypliny bali się nazywać zjawisko polityczne po imieniu, chociaż już od 30 lat cały proceder śledczy polegał na wmawianiu ludziom politycznych motywów, odczuwaliśmy jako ich słabość. Bo też to była słabość. Nazywanie polityki bandytyzmem był to ich wybieg. Administracja obozu nie ponosiła w takim wypadku najcięższej odpowiedzialności za dopuszczenie do pojawienia się wśród więźniów ruchu politycznego. Ten sam awantaż i ta sama konieczność odczuwane były także na wyższych stopniach organizacji. W obozowych i okręgowych delegaturach MWD, w GUAG-u, w samym ministerstwie. System lękający się informacji o faktach lubi oszukiwać sam siebie. Gdyby zabijano nadzorców i oficerów, wówczas trudno byłoby nie stosować artykułu 58.8, mówiącego o terroryzmie, co zresztą pozwalało na łatwą aplikację rozstrzelania jako kary. Teraz zaś władze postanowiły wykorzystać ponętną możliwość sprowadzenia ruchu w specobozach do wspólnego mianownika tzw. suczej wojny, która w tym samym okresie działała w ITL, a wybuchła i podsycana była za sprawą samego kierownictwa GUAG-u. Sucza wojna wybuchła gdzieś w 1949 roku, nie licząc sporadycznych, acz regularnie powtarzających się wypadków harataniny między złodziejami a sukami. W 1951 i w 1952 roku ta wojna już szalała na dobre. Świat knajacki podzielił się na liczne frakcje. Oprócz fetniaków i suk, w ścisłym sensie, byli jeszcze bezprydzielniki, złodzieje absolutni, machnowcy, uporowcy, czyli naciskacze, piwowarowcy, od nazwiska prowodyra piwowarowa, a może ci, co mogą naważyć piwa, czerwone kapturki, fuli nam, a ha nam do tego, łomem podpasani i wiele jeszcze innych grup. W tym okresie kierownictwo GUAG-u przestało już wierzyć w nieomylność teorii o możliwości wychowywania knajaków i zapewne postanowiło uwolnić się od tego balastu, prowokując wewnętrzne podziały, popierając to jedną, to drugą grupę i jej nożami eliminując inne. Rzeź miała charakter otwarty, masowy. Potem szemrani mordercy udoskonalili swoje metody, starali się zabijać nie własnymi rękoma, albo zmuszali innych, by brali na siebie winę. W ten sposób młodzi pospolitacy, albo byli żołnierze i oficerowie, musieli pod gardłem odpowiadać na cudze przestępstwa. Obrywali 25 lat z bandyckiego artykułu 59.3 i siedzą dotychczas. A fetniacy, wodzowie grup, wyszli na wolność ponad śnieg bielsi w 1953, gdy ogłoszono amnestię woroszyłowską. Ale pocieszmy się, od tego czasu nieraz już znowu wpadli. Kiedy w naszej prasie znów zaczęła się sentymentalna moda opowieści o cudownych metamorfozach knajaków, wychynęła na łamy gazet również garść informacji, oczywiście możliwie najbardziej bałamutnych i kłamliwych, o epidemii morderstw w obozach, przy czym celowo splątano, aby zbić z tropu historyków, suczą wojnę z naszym szatkowaniem w specobozach. Zresztą w ogóle nie wiadomo było, o jakie to nożownicze historie chodzi. Temat obozu wszystkich interesuje i takie artykuły ludzie czytają chciwie, ale zrozumieć z nich niczego nie sposób. I po to właśnie są pisane. Na przykład dziennikarz Galicz opublikował w 1959 roku w Izwiestiach jakąś podejrzaną dokumentalną opowieść o niejakim Kosych, który ponoć rozrzewnił cały Sowiet Najwyższy 80-stronicowym listem z łagru pisanym na maszynie. Po pierwsze, czyja to maszyna? Pełnomocnika operacyjnego? Po drugie, kto by tam czytał 80 stronic, skoro w tej instytucji już po pierwszej ziewają? Ten Kosych oberwał 25 lat, drugi wyrok, za wewnątrzobozową historię. Co to za historia? Za co te 25 lat? W tym punkcie Galicz, co w ogóle jest typowe dla naszych dziennikarzy, od razu utracił zdolność do jasnego i zrozumiałego wyrażania się. Nie można się zorientować, czy Kosych popełnił zabójstwo sucze, czy też polityczne, to znaczy, że zabił Szpicla. Ale właśnie to jest charakterystyczne. Z historycznej perspektywy wszystko ma wyglądać jednakowo i wszystko ma nosić miano bandytyzmu. Oto jak ten proces próbuje naukowo naświetlić centralne pismo. Poplecznicy Berii, zwalaj jak na garbusa, jemu i tak wszystko jedno, panoszyli się wtedy, a przedtem, a obecnie, w obozach. Samowola poszczególnych jednostek zastąpiła surowy mechanizm praw. Jak to? Wbrew obowiązującym instrukcjom? A któż by się ośmielił? Choć właśnie te jednostki miały go strzec. Jednostki te na wszelki sposób podsycały wrogie nastroje, podkreślenie moje, to akurat jest prawda, między rozmaitymi grupami zeka. Korzystanie z usług donosicieli też daje się objąć tym sformułowaniem. Była to dzika, bezlitosna, sztucznie podsycana nienawiść. Nie udało się zahamować epidemii obozowych mordów wyrokami po 25 lat, jakie mordercy już mieli na koncie. I oto w 1961 roku wydany został dekret o karze śmierci przez rozstrzelanie za mord w obozie, również za zabicie Szpicla, to jasne. Tylko tego chruszczowskiego dekretu brak było jeszcze stalinowskim specobozom. Kierownictwo Gułagu, podsycając suczą wojnę, starało się ocalić twarz. Ale pozbawiali się też prawa do rozstrzeliwania morderców obozowych, to znaczy nie mieli do dyspozycji konkretnych środków zaradczych i nie mogli przeciwdziałać rosnącemu ruchowi. Rozkazy nie pomogły. Więźniarskie masy nie zamierzały na zew swoich władców potępiać i zwalczać. Następnym krokiem było więc wprowadzenie w całym obozie karnego reżimu. Znaczyło to, że przez cały czas, prócz godzin spędzanych przy pracy, zarówno w tygodniu, jak w niedzielę, powinniśmy siedzieć pod kluczem, jak w celi, korzystać tylko z kibla i nawet żarcie pobierać we własnym zamkniętym baraku. Balandę i kaszę zaczęto roznosić po barakach w wielkich beczkach, a stołówka opustoszała. Ciężki to był reżim, ale nie utrzymał się długo. Na obiektach posadziliśmy robotę na żółwia i zjednoczenie węglowe podniosło krzyk. A co najważniejsze, na dozorców i strażników spadł poczwórny ciężar. Musieli latać z kluczami z jednego krańca obozu na drugi, to wpuszczać, to wypuszczać dyżurnych z kiblami, to karmić ludzi, to znów konwojować całe grupy do ambulatorium i z powrotem. Celem władzy było, aby nam te dolegliwości dokuczyły, nastawiły przeciw zabójcom i skłoniły do ich wydania. Ale my wszyscy gotowiśmy byli raczej cierpieć, iść na udry, bo też było warto. Chcieli także, aby każdy barak był zamknięty, co uniemożliwiałoby wyjście mieszkańcom innych baraków, a miejscowych zawsze przecież łatwiej znaleźć. Ale znów zdarzyła się egzekucja szpicla i znów jakoś nikogo nie złapano za rękę. Znów nikt nic nie widział i nikogo nie poznał. A potem na obiekcie komuś łeb rozbito jak orzech i tu już nic nie pomogło zamykanie baraków. Odwołano więc karny reżim. Zamiast tego zaczęto budować wielki mur chiński. Był to mur grubości dwóch samanowych bloków, czterometrowej wysokości, który ciągnął się środkiem obozu, mając dzielić go w poprzek. Chwilowo pozostawiono w nim przejście. Pomysł ten zrealizowano we wszystkich specobozach. Takie dzielenie wielkich zon na mniejsze pola zastosowano już w wielu innych łagrach. Ponieważ zjednoczenie opłacać tych robót nie mogło, w planie budowy też to nie było przewidziane, bo pozbawione sensu, więc cały ciężar tej nowej pracy, lepienie i strychowanie bloków z samanu i obracanie ich przy suszeniu i noszenie na plac budowy i samoukładanie spadł na nas samych, kosztem naszych niedzielnych i wieczornych, letnich, jasnych godzin po powrocie z właściwej roboty. Bardzo nam ten mur dopiekł. Jasne było, że władze knują jakąś nową podłość, ale budować trzeba było. Wolności wywojowaliśmy sobie bardzo jeszcze niewiele, tyle co dla głów i języków, a ręce ciągle jeszcze więzły w Błocku niewoli. Wszystkie te akcje, groźne rozporządzenia, karny reżim, mur chiński, były brutalne, utrzymane w klasycznym więziennym stylu i duchu. Ale cóż to? Ni stąd, ni zowąd jedna, druga, trzecia brygada zostaje wezwana do izby fotografa i tam fotografuje się ludzi po kolei, ale bardzo grzecznie, bez obroży z numerem na szyi, nie zmuszając do obracania głowy w specjalny sposób. Nie, siadaj jak ci najwygodniej, patrz tam, gdzie masz ochotę i dzięki nieostrożności naczelnika działu KO robociarz dowiaduje się, że to zdjęcia do dokumentów. Do jakich dokumentów? Jakie dokumenty może mieć więzień? Wśród łatwowiernych rośnie podniecenie. A może szykują przepustki, żeby chodzić bez konwoju? A może? A to znów nadzorca wrócił z urlopu i głośno opowiada koledze w obecności zeków, że po drodze widział całe pociągi amnestionowanych, umajone transparentami i zielenią, że jadą do domu. Boże, jak się serce tłucze! To ci już dawno najwyższy czas. Toć od tego właśnie trzeba było zacząć po wojnie. Rety, więc już się zaczęło? Podobno ktoś dostał list z domu. Jego ziomkowie już na wolności, już w domu. I nagle jedną ze sfotografowanych brygad wzywają na komisję. Prosimy pojedynczo jeden po drugim. Przy stole pokrytym czerwonym plutnem pod portretem Stalina siedzi nasza góra obozowa, ale nie tylko oni. Jeszcze jacyś dwaj nieznajomi, jeden Kazach, drugi Rosjanin. Nikt ich nigdy u nas nie widział. Ich zachowanie cechuje rzeczowość, ale z iskierką pogody. Wypełniają kwestionariusze, nazwisko, imię ojca, rocznik, miejsce urodzenia, a dalej zamiast zwykłych pytań o artykuł, wyrok, datę końca kary, pytają o sytuację rodzinną, szczegółowo o żonę, rodziców, czy są dzieci, jakie duże, gdzie mieszkają, razem czy osobno. I wszystko to zostaje zapisane. To jeden, to drugi członek komisji upomina protokolanta. To też zapisz i to też. Dziwne, bolesne i słodkie pytania. Najbardziej zatwardziały z nas, słysząc je, czuje przypływ ciepła. Chce mu się nawet płakać. Całe lata słyszał tylko to urywane ujadanie artykuł, wyrok, instancja. I nagle widzi zupełnie niezawziętych i złych, ale poważnych i ludzkich oficerów, którzy bez pośpiechu, ze współczuciem, tak jest, ze współczuciem, wypytują go o rzeczy ukrywane tak głęboko, że samemu nieraz strach ich dotknąć. Czasem powie człowiek sąsiadowi znar dwa słowa, ale najczęściej milczy. I ci oficerowie, już zapomniałeś albo wybaczasz nawet, że ten właśnie starszy lejtnant w zeszłym roku przed rocznicą rewolucji znalazł u ciebie, odebrał i podarł fotografię żony z dziećmi. Otóż ci oficerowie, słysząc, że twoja żona wyszła za innego, a ojciec bardzo słabuje i że nie spodziewa się już zobaczyć synka, tylko cmokają wargami ze smutkiem, patrzą na siebie wymownie i kiwają głowami. Ależ oni w gruncie rzeczy dobrzy, też ludzie, tyle że ta psia służba. I gdy już wszystko jest zapisane, zadają każdemu takie oto ostatnie pytanie. No a gdzie chciałbyś mieszkać? Przy rodzinie czy tam, gdzie ostatnio? Jak? Zek bałuszy oczy. Ja mieszkam w 7. baraku. To wiemy, śmieją się oficerowie. My cię pytamy, gdzie chciałbyś mieszkać w ogóle, gdybyśmy mieli cię, powiedzmy, wypuścić? To na jaką miejscowość wypisywać ci dokumenty? I cały świat wiruje w oczach więźnia. Drzazgi słoneczne, koła tęczowe. Rozumiem, dobrze pojmuję, że to tylko sen, bajka, że to nie może być prawda, że wyrok opiewa na 25 albo 10, że nic się nie zmieniło, że cały jest upaćkany gliną i jutro znów będzie się w niej babrać. Ale przecież ci oficerowie, dwóch nawet w randze majora, siedzą przed nim i bez pośpiechu, ze współczuciem wypytują go. Więc dokąd? Dokąd chciałbyś jechać? Powiedz. I z tłukącym się sercem, czując, że oblewa go warem fala ciepła i wdzięczności, jak chłopiec, który w cały pąsach wypowiada imię ukochanej, tak nasz zek wydusza ze siebie najgłębszą tajemnicę i mówi, gdzie chciałby spokojnie spędzić resztę swoich dni, gdyby nie był wyklętym katorżnikiem napiętnowanym 4 numerami. A tamci zapisują i proszą, by wezwał następnego. Więc ten pierwszy, półprzytomny, wybiega na korytarz i opowiada towarzyszom, co tam było. Członkowie brygady wchodzą po kolei i odpowiadają na pytania życzliwie usposobionych oficerów. I na półsetki więźniów jeden przypada, który powie z uśmiechem. Na Syberii wszystko mi się podoba, tylko klimat jakiś za gorący. Jak już to może za koło podbiegunowe. Albo zapiszcie proszę, urodziłem się w obozie i w obozie odwalę kitę, bo to najlepsze miejsce. Pogawędzili tak z 2-3 brygadami, a w obozie jest ich 200. Przez kilka dni panowało w obozie miłe podniecenie. Było o czym pogadać, chociaż połowa z nas od początku nie bardzo wierzyła. Minęły te czasy. Ale komisja jakoś więcej się nie zbierała. Fotografowanie drogo ich nie kosztowało, pstrykali bez kliszy. Ale na takie siedzenia całą kupą i serdeczne rozmówki z tymi łajdakami. Nie, na to nie starczyło im cierpliwości. No a skoro nie starczyło, to cała bezwstydna komedia skończyła się z fondem. Ale trzeba przyznać, że to był jednak sukces. W 1949 roku zostają zorganizowane, oczywiście na wieczne czasy, obozy z żelaznym reżimem. I już w 1951 roku ich gospodarze urządzać muszą to sentymentalne przedstawienie. Gdzie lepszy dowód naszej wygranej? Dlaczego w ITL nigdy nie musieli tak się zgrywać? I znów błysnęły noże. I wtedy gospodarze postanowili brać. Bez donosicieli nie wiedzieli dobrze, kogo brać, ale jakieś tam swoje podejrzenia i kalkulacje mieli. A może ktoś zdołał potajemnie odbudować sieć i system łączności. Przychodzą więc nadzorcy do baraku po robocie, jakby nigdy nic, i powiadają. Zbieraj się, pójdziesz z nami. A zek ogląda się na sąsiadów i mówi, a ja nie pójdę.